Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Dziś w naszej audycji mówić będziemy m.in. o ofercie dla rodziców powracających do pracy, o umiędzynarodowieniu uczelni. Zajrzymy także do Davos, gdzie w zeszłym tygodniu światowi przywódcy, przedsiębiorcy, ekonomiści spotkali się na Światowym Forum Ekonomicznym. Zagraniczni studenci coraz chętniej wybierają kujawsko-pomorskie uczelnie, a i szkoły wyższe coraz bardziej zabiegają o to, by goście z zagranicy studiowali w regionie. Dlaczego tak się dzieje? O tym teraz porozmawiamy. Naszym pierwszym gościem jest profesor Marzena Sobczak-Michałowska, prorektor do spraw międzynarodowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani profesor, umiędzynarodowienie to jedno z kryteriów, które bierze się pod uwagę w różnych rankingach uczelni. Dlaczego to jest takie istotne dla państwa?
Myślę, że dla wszystkich uczelni w Polsce w tej chwili jest to jeden z ważnych elementów składowych, chociażby ze względu na odbywające się regularnie procesy akredytacyjne przebiegające na uczelniach, w których to procesach punkt umiędzynarodowienie został całkiem niedawno, od 2 lat, wprowadzony jako jedno z głównych, ważnych kryteriów biorących udział w ocenie. Tym samym każda uczelnia, niezależnie od statusu tejże uczelni, ma obowiązek przygotowania się do sprawdzenia w tym zakresie. Wiemy doskonale, że za tym stoją różne mechanizmy wymiany studenckiej, różne mechanizmy projektów międzynarodowych, akredytacje związane z wolontariatem, z wymianą młodzieży. Także chcąc, nie chcąc, każda uczelnia od strony rankingowej powinna bardzo wziąć pod uwagę rozwój tejże.
I to jest tak, że jak jest duża grupa studentów międzynarodowych, no to można powiedzieć, że ta uczelnia jest, ma wyższy prestiż, tak to się w tej chwili
analizuje? Z punktu widzenia akredytacji naszego ministerstwa i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Liczba studentów nie stanowi o wartości samej tej najważniejszej, głównej. Natomiast to, co jest ważne, ważne są akredytacje tak zwane międzynarodowe, o których wiedzę pozyskują potencjalni kandydaci na studia w swoich krajach macierzystych. Te uczelnie, które taką akredytację międzynarodową mają, są przez nich postrzegane jako te, które zapewniają lepsze warunki pobytu w danym kraju, dają lepszą ofertę edukacyjną, a odbycie studiów w tymże kraju daje możliwość szybszego, lepszego znalezienia miejsca pracy na rynku europejskim.
No właśnie, to jest tak, że studenci czasami z odległych krajów mówią, no musimy mieć europejskie wykształcenie, bo to się teraz liczy, tak?
To prawda, choć pamiętajmy, że w troszeczkę zwariowanych czasach, w procesach globalizacyjnych możemy powiedzieć, że nie zawsze ten czynnik edukacyjny jest tym priorytetowym i tym najważniejszym, tym odkrywanym jednoznacznie. Ponieważ młodzież chociażby z Indii, z Nepalu, z Ruandy czy z innych bardzo oryginalnych destynacji, dzięki możliwości wyjazdu do Europy otwiera sobie możliwość po prostu wyrwania się ze swojego środowiska lokalnego, wyjazdu z kraju, w którym akurat trwają procesy wojenne, jest bardzo trudno przeżyć, jest bardzo trudno zrobić karierę tak zwaną. W związku z tym często zdarza się, że w małych miejscowościach, gdzie, mówiąc kolokwialnie, diabeł mówi dobranoc, rodzina szeroka, duża, zbiera się na czesne, na opłatę dla tego jednego wybrańca z danej miejscowości, z danego regionu i opłacają im studia w Europie. To, że często i chętnie przyjeżdża młodzież z tych odległych destynacji do Polski, wynika z faktu, że właśnie my jesteśmy krajem bezpiecznym od strony tegoż terroryzmu, który króluje w Europie, króluje w cudzysłowiu. Tym samym wszyscy doskonale wiedzą, że przyjazd do Polski gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony przyjazd do Polski otwiera im całą strefę Schengen.
Państwo zapraszają zagranicznych studentów od lat, od dekady. Mają państwo jeden z najwyższych wśród polskich uczelni wskaźnik wielokulturowości. Skąd obecnie są studenci? Ilu ich jest w sumie?
W sumie w tej chwili mamy ponad 1000 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiów stacjonarnych, bo taki jest wymóg również ich funkcjonowania, otrzymania wizy. Natomiast wymieniając destynacje, mogłabym powiedzieć, że mamy zarówno studenta z Algierii, z Bułgarii, z Konga, z Etiopii, z Gruzji, z Indii, z Indonezji, z Kamerunu, z Kenii, z Korei, z Nepalu. Mamy studentów z Rosji, z Zimbabwe, Sri Lanki. Mamy studentów z Turcji, z Ukrainy. rodziny i tak naprawdę trudno powiedzieć, która z tych grup jest dominująca. Gdybyśmy podzielili na takie dwie główne kategorie studentów z Ukrainy, bo ta kategoria stanowi o największym apetycie wszystkich uczelni polskich ze względu na bliskość kulturową, bliskość również językową i możliwość odnalezienia się tego studenta wśród naszych studentów polskich, to tych studentów w tej chwili mamy około połowy w stosunku do tych pozostałych, a tam naprawdę się dzieje. I ta kolorowa, w dobrym tego słowa znaczeniu, grupa jest rzeczywiście niezwykle atrakcyjna dla nas, ponieważ wprowadza u nas, w naszej uczelni, również potrzebę podwyższania naszych kompetencji językowych, naszych kompetencji kulturowych. My musimy się po prostu relacyjnie odnaleźć w tym procesie. Dzięki temu stworzyliśmy mnóstwo procedur ułatwiających wzajemne funkcjonowanie.
Na przykład jakie? No bo jak ułatwić funkcjonowanie komuś właśnie, kto przyjechał z Konga, z Korei, z Algierii, zupełnie bardzo różne kultury, różne kierunki.
Tak, mamy program Study Buddy, to po pierwsze. To jest program, w którym uczestniczą studenci wyższych semestrów, wyższych roczników naszej uczelni. Dzięki temu, że zapisują się do programu, otrzymują dodatkowe punkty w momencie pozyskiwania zgody na wyjazdy na Erasmusa, tego europejskiego typowego Casto 3, lub też podnoszą swoje punkty w możliwości otrzymania stypendium rektorskiego, stypendium od pana prezydenta, tych form stypendialnych, które są oferowane na uczelni. Ponadto ci młodzi ludzie wchodzą wtedy w bardzo bliskie relacje z tym młodym człowiekiem, zaprzyjaźniają się, co przekłada się na wyjazdy wakacyjne, fajne spędzanie czasu wspólnie ze sobą. Druga rzecz to wprowadzenie na uczelni stanowiska koordynatora do spraw kształcenia anglojęzycznego. Jest to młoda pani, która ma oczywiście bardzo wysokie kompetencje językowe, świetnie wchodzi w relacje koleżeńskie z młodzieżą, ale ona odpowiada na wszystkie bieżące problemy tychże studentów, jest do ich do dyspozycji codziennie, a te problemy są właśnie tymi codziennymi problemami, związanymi z akademikiem, gdzie nie mogą znaleźć jakiejś odpowiedzi na pytanie, bo nie zawsze w akademikach, w których mieszkają nasi studenci, obsługa tam będąca na miejscu jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie ich bolączki. Oprócz tego, cóż, mamy Biuro Rekrutacji Międzynarodowej, które w związku z wprowadzonymi procedurami z każdym z kandydatów na studenta do naszej uczelni przeprowadza wywiady weryfikujące im poziom znajomości języka angielskiego, bo to jest połowa sukcesu.
No właśnie, czyli jest jakieś sito, tak? Przez które
oczywiście,
kandydaci
przechodzą. Tak. Oczywiście, że tak. No, pierwszym takim sitem są nasi brokerzy, nasi agenci, rekruterzy, jakkolwiek byśmy nie nazywali partnerów, z którymi współpracujemy. Oni mają swoje sieci networkowe w swoich krajach, mają swoich ludzi, którzy przedstawiają naszą ofertę, pozyskując od nas materiały promocyjne regularnie, najnowocześniejsze, jakie możemy im oferować. Oni pozyskują kandydatów. Ci kandydaci muszą składać dokumenty o wizę i tam jest w tej chwili największe, to pierwsze sito, już takie główne można powiedzieć. Natomiast żeby w ogóle dotrzeć do tego momentu, my chcemy tego kandydata poznać. Ten nasz broker, agent z tej swojej sieci przekazuje nam informacje o danych kontaktowych. Nasz pracownik przeprowadza wywiad, pyta o motywację przyjazdu, pyta o wiedzę o naszej uczelni, o naszym państwie, pyta o naszą ofertę, o nazwiska osób, które pojawiają się na uczelni i różne inne detale, które są naszą tajną wiedzę. I ci kandydaci potem przygotowani do rozmowy.
To jest czasami przypadkowy wybór?
Nie. Myślę,
trudno
że...
Trudno to wymówić pewnie.
Trudno wymówić, ale proszę uwierzyć, że w kilku krajach z tych odległych destynacji jesteśmy, mając kontakty z konsulatami, z ambasadami w tych krajach, mamy taką wiedzę, że jesteśmy w niektórych miejscach jedyną uczelnią lub też jedną z nielicznych, dwóch, trzech, które w ogóle promują swoją ofertę na tamtym terytorium. Można powiedzieć, że bardzo fajnie, bo rynek się w tym momencie nie zagęszcza. Ale to nie jest tak, że nasza uczelnia jest wybierana dlatego, że nie ma alternatywy. Dzisiaj młody człowiek jest człowiekiem, który mając dostęp do wszystkich mediów, wybiera sobie tę ofertę, która dla niego jest najciekawsza. Ważne jest to, że my rzeczywiście o tego młodego człowieka, tego kandydata dbamy od samego początku i przygotowując go do przyjazdu do Polski, dajemy mu jakąś informację wyjściową, która jest niezwykle istotna w kontekście poczucia bezpieczeństwa. A potem na miejscu rzeczywiście to, że ma przygotowany akademik, że wie, z kim może rozmawiać, z kim może wyjaśniać wszystkie swoje problemy, te codziennego życia.
To też buduje poczucie bezpieczeństwa.
Dają mu bardzo dużą poczucie bezpieczeństwa.
W programie studiów są zajęcia dotyczące polskiej kultury. Ci ludzie uczą się polskiego obligatoryjnie? Czy...
Nie. Młodzi ludzie nie muszą się uczyć języka polskiego, mówiąc o kształceniu anglojęzycznym, bo tutaj też musimy rozgraniczyć te dwie części. Ta część młodzieży przyjeżdżającej z Ukrainy zazwyczaj przyjeżdża do nas na studia w języku polskim i w tym momencie przez pierwszy semestr, w zależności od poziomu języka, albo jeszcze przed przyjazdem na studia w ramach procesu weryfikacji poziomu języka, oferujemy im kursy przygotowawcze, bardzo intensywne i wchodząc na pierwszy rok studiów od 1 października, oni rzeczywiście już ten język mają podwyższony, podkręcony, mówiąc kolokwialnie, a potem w ciągu pierwszego roku mają intensywne zajęcia zarówno z języka polskiego, jak i z kultury polskiej. Natomiast studenci przyjeżdżający do nas z tych odległych destynacji przyjeżdżają na studia anglojęzyczne. Mamy trzy takie kierunki studiów w pełni oferowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia zakresu International Business, International Tourism and Hospitality i pierwszego stopnia na mechatronice z informatyką. Więc oni doskonale wiedzą, że wchodzą na studia anglojęzyczne. Dodatkowo z punktu widzenia kształcenia mają drugi język lektoratowy. I to oni wybierają, czy to jest język polski, czy to jest... No cóż, niestety, ale nie ma zbyt dużej ochoty, ponieważ jest to język dla nich niezwykle trudny. No, otrzymują od nas materiały, tak zwane koło notatniki, w których są słowa anglojęzyczne i polskojęzyczne, dające im możliwość odnalezienia się w tej codziennej bytności, w mieście, w różnego typu usługach. I oczywiście staramy się, żeby te pojedyncze podstawowe słowa związane z kulturą, z pobytem na uczelni były im znane. I niektórzy w bardzo oryginalny sposób, wypowiadając te słowa, naprawdę starają się, więc to jest niezwykle miłe. Nie mówiąc już o tym, że są to młodzi ludzie bardzo chętni do współdziałania z nami nie tylko w ramach procesu edukacyjnego. Oni chcą się chwalić swoją kulturą. Organizujemy różnego typu eventy, spotkania.
No właśnie, ci ludzie wychodzą też do miasta, bo z tego co wiem, to w waszym kampusie podobno można poczuć się tak jak na ulicach Londynu, ale czy też jest jakaś interakcja z miastem, z regionem?
Jak najbardziej tak. Wiemy już w tej chwili, że dla miasta taki przyjazd kilkuset młodych ludzi, można powiedzieć z całego świata, jest machiną napędzającą interkulturowość i to jest niezwykle istotne z punktu widzenia budowania relacji później z tymi partnerami, w tym momencie mówię o Ukrainie. Miasto Bydgoszcz ma dwa miasta partnerskie, jak państwo wiecie, są to Czerkasy i Krzemieńczuk i tutaj relacje mają charakter biznesowy, samorządowy, projektowy i my oczywiście z tych relacji także, no nie powiem, że korzystamy, ale partycypujemy w rozwoju tych różnych projektów. Piszemy regularnie wnioski o możliwość wejścia z młodzieżą ukraińską do współdziałania na poziomie miasta. Ostatnia nasza wystawa Dwa miasta, dwie rzeki. Młodzież nasza koleżeńska z Ukrainy, z naszych uczelni partnerskich przygotowywała bardzo fajne fotoreportaże, zdjęcia z Krzemieńczuka pokazujące nabrzeże ich rzeki. Nasi studenci z przemysłów kreatywnych przygotowali reportaże dotyczące naszej Brdy. Potem się wymieniamy tymi wystawami, wyjeżdżamy do siebie nawzajem, poznajemy siebie bliżej, a to przekłada się na budowanie tychże relacji i nie tylko biznesowych, ale również tych administracyjnych, samorządowych. Ta młodzież z odległych destynacji no jest na pewno dla nas jako miasta bardzo ważna, ponieważ oni są usługobiorcami w szerokim tego typu znaczeniu. Udało nam się na uczelni stworzyć kartę dla studentów z zagranicy, wszystkich studentów, zagranicy students. Ta karta jest kartą zniżkową w ramach kooperacji z ponad 30 w tej chwili partnerami z miasta. To są usługi gastronomiczne, to są usługi typowo kosmetyczne, kino, kawiarnia, kluby, restauracje. Młody człowiek idąc do takiego miejsca, już na drzwiach wejściowych widzi, że tam jest honorowana ta karta studencka. Jest tam 20%, 15% zniżki na tę usługę, więc dla rozwoju różnego typu biznesów małych, średnich w mieście, taki student jest dobrem naprawdę bardzo dużym.
A co się dzieje z tymi studentami potem? Oni wracają do siebie? Czy mają państwo wiedzę, że zostają tutaj w regionie? To jest duża grupa, która zostaje.
Powiem tak, znaczna część tych studentów, którzy w tej chwili są u nas już na trzecim roku studiów, to są młodzi ludzie, którzy próbują praktycznie już po pierwszym roku, kiedy widzą, że mają sukces edukacyjny i nie stanowi to dla nich problemu, szukają dla siebie potencjalnego miejsca pracy, pracy, tak żeby sobie dorobić. I ich kompetencje językowe wysokie są bardzo szybko wykorzystywane przez nasze lokalne firmy, w związku z tym oni już będąc studentami drugiego, trzeciego roku studiów po prostu pracują, oczywiście łącząc te dwie aktywności bardzo umiejętnie, pozyskują tutaj inne relacje, myślę o relacjach męsko-damskich, mamy takie pary polsko-nigeryjskie, polsko-hinduskie, w związku z tym podejrzewam, że dziewczyna czy też chłopak zostaną w Polsce i po prostu będą tutaj żyli, budowali swoje życie. Oczywiście staramy się utrzymywać kontakt z naszymi absolwentami i nie wszystko wygląda tak różowo, jakby się wydawało, ponieważ jest grupa studentów przyjeżdżających z tych odległych destynacji, które traktują Polskę jako przedsionek Europy. W związku z tym po pierwszym roku studiów tak naprawdę zdarza się, że student już się u nas na drugim roku studiów nie pojawia. My oczywiście mamy wiedzę, co się z nim dalej dzieje, komunikujemy się z nim, informujemy w tym momencie Straż Graniczną o sytuacji, która zaistniała, więc to nie jest tak, że człowiek nam ginie, tak, z naszej perspektywy statystycznej. Mamy do niego dostęp, mamy o nim wiedzę. I oczywiście tutaj to prawo wolności i możliwości przemieszczania się w Unii jest przez nich skrzętnie wykorzystywane. Również w tym kontekście, że wcześniej niektórzy przyjeżdżający, o co też pytamy, deklarują tę informację, wiedzę na temat swoich relacji rodzinnych, koleżeńskich w innym kraju Europy. Więc my też już mamy domniemania, że tak naprawdę pobędzie troszeczkę w Polsce, pozna tę kulturę europejską i być może zechce zmienić kierunek swojego pobytu na inny, dla niego bardziej atrakcyjny, bo to wcale nie oznacza, że Polska przestaje być dla niego atrakcyjna. On potem do Polski wróci, być może po pół roku, po roku, natomiast chce zwiedzić Europę. Jest to świetny pretekst do zwiedzania.
Młodzi ludzie z fantazją,
jak najbardziej tak,
którzy cenią sobie wolność. Bardzo pani dziękuję. Profesor Marzena Sobczak-Michałowska, prorektor do spraw międzynarodowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, była naszym pierwszym gościem. Teraz chwila przerwy i już za moment, mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać, jeśli dotrze do nas kolejny gość, o projekcie Mama Może Wszystko. Zostańcie państwo z nami.
w Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W regionie rozpoczęła się druga edycja projektu Mama może wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W wielkim skrócie, chcą Państwo pomóc rodzicom w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym. Zacznijmy może od nakreślenia, dla kogo jest ten program.
Ten program jest dedykowany dla osób, które obecnie są osobami nieaktywnymi zawodowo, albowiem sprawują opiekę nad małoletnim dzieckiem, dzieckiem do 3 roku życia. I takie osoby albo przebywają na urlopach macierzyńskich, albo na urlopach rodzicielskich, albo na urlopach wychowawczych. I jeśli tylko zamierzają w najbliższym czasie powrócić na rynek pracy i zastanawiają się, bo mają takie dylematy, tak, czy wrócić, czy co zrobić z maleństwem, to my w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pomagamy właśnie w podejmowaniu tak trudnych decyzji poprzez uruchamianie wsparcia finansowego, no właśnie, ale także wspieranie instytucjonalne opieki żłobkowej.
Jakie dylematy towarzyszą przede wszystkim rodzicom? Czasami myślą sobie, czy to w ogóle się opłaca, tak? Powrót do pracy, czy znajdę miejsce w żłobku, czy stać mnie na nianie, czy stać mnie na żłobek, tak? Takie dylematy.
Zdecydowanie tak. No, są to podstawowe dylematy, tak? Czy zostawiać już maleństwo pod opieką i jeśli tak, to jaką opieką, w jakiej formule zorganizowaną, czy jakie koszty wiążą się z zapewnieniem opieki dla mojego maluszka, który no, dzisiaj borykam się tak z tą myślą, żeby go zostawić i gdzieś tam wrócić na rynek pracy do zatrudnienia. W związku z tym dzisiaj oferujemy bardzo szeroki wachlarz wsparcia, bo mówimy tutaj o opiece żłobkowej, czyli formuła instytucjonalna, tak? Taka, która jest dzisiaj znana. Także troszeczkę mniej złagodzona formuła instytucjonalna, czyli taki klub dziecięcy. Troszeczkę krótszy czas funkcjonowania, tam gdzie oczywiście jest taka możliwość, jeżeli chodzi o środowisko i organizację. Ale mamy także dosyć innowacyjne rozwiązania, jak dofinansowanie, czyli tak zwane vouchery finansowe. Każdy rodzic, który boryka się z takim dylematem, może albowiem uzyskać dofinansowanie do miejsca w żłobku czy w klubie dziecięcym i do wysokości albo 800 zł miesięcznie na dziecko, jeżeli chodzi o żłobek, albo do 600 zł, jeżeli chodzi o klub dziecięcy. Mówimy tutaj także o takich formułach jak coraz popularniejsze opiekun dzienny i niania. Niania, bardzo zindywidualizowana opieka fachowa, profesjonalna. Tutaj staramy się wspomóc rodzica, albowiem to on ponosi w głównej mierze te koszty zatrudnienia poprzez właśnie udzielenie dofinansowania do wysokości 800 zł. A jeżeli chodzi o dziennego opiekuna, którego zatrudnia samorząd gminny, to tutaj dofinansowanie można uzyskać do wysokości 600 zł.
I ten dzienny opiekun, jak rozumiem, to opiekuje się większą grupą dzieci, tak?
Dzienny opiekun ma możliwość zaopiekowania się większą grupą, tak od 3 do maksymalnie 5 dzieciaczków przebywa pod taką fachową opieką i rodzic de facto ma możliwość skorzystania z bardzo szerokiego wachlarza wsparcia. Wówczas musi tylko rozważyć, która opcja, która z tych form jest najbardziej adekwatna do jego możliwości i do jego potrzeb.
No, oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, ale czy są jakieś kryteria? No, bo chyba nie każdy może liczyć na to, że dofinansuje mu samorząd województwa 800 zł do niani.
No, kluczowym kryterium to jest aktualny status osoby, tak? Czyli ta osoba musi zadeklarować powrót na rynek pracy, ale przede wszystkim musi być to osoba, która jest z niego wyłączona czasowo, czyli przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym. Ta oferta jest dedykowana dla tej grupy rodziców, tak? Aby podjąć czy pomóc podjąć im decyzję o powrocie na rynek pracy,
bo naszym głównym celem... Chętnych pewnie będzie dużo, to jest jakaś rekrutacja, kto decyduje o tym, do kogo pomóc wędruje.
Tak. Jeżeli chodzi, znaczy generalne warunki, do kogo jest dedykowana ta pomoc, są określone przez samorząd województwa poprzez odpowiednie warunki konkursu. Natomiast w poszczególnych regulaminach beneficjentów czy podmiotów, które realizują tego rodzaju wsparcie, są one ściśle doprecyzowane. Niemniej jednak nie mogą one w żaden sposób ani zawężać, ani rozszerzać tych ogólnych warunków, które dziś dzisiaj są postawione, a to są te warunki, o których wspomniałam. Takie dofinansowanie ma, jakby jest dedykowane właśnie dla takich rodziców, którzy dzisiaj są nieaktywni zawodowo, albowiem naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi do lat 3, a także ten cel chcemy osiągnąć poprzez odpowiednio stymulowany rynek, który umożliwi nam zwiększenie dostępności właśnie miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Co to znaczy? To znaczy, że jakoś kojarzą państwo te osoby, które wracają na rynek z pracodawcami? Tu też państwo ten projekt pomaga w znalezieniu konkretnych ofert?
Jest taki moduł w ramach poszczególnych projektów, który jest ukierunkowany na podniesienie kompetencji właśnie osób, które w dłuższym okresie przebywały i były wyłączone z tego rynku pracy, tak aby wzmocnić ich możliwości szybkiego znalezienia pracy. Oczywiście różne podmioty różnie to w swoich projektach pozakładały. Niemniej jednak taka możliwość pośrednictwa, poradnictwa jest wprowadzona, tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie tego zatrudnienia. Pamiętajmy, że tutaj nie mówimy stricte o osobach, które są bezrobotnymi, ale nieaktywnymi. To znaczy rodzic, który jest rodzicem na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim, de facto ma miejsce pracy. On czasowo może z niego nie korzystać, tak? Poprzez tą formułę sprawowania opieki nad dzieckiem. Zazwyczaj jest tak, że ten pracodawca już jest, tylko jest kwestia podjęcia decyzji, tak? Po stronie rodzica, czy to jest ten moment mojego powrotu do pracy, do mojego obecnego czy ostatniego miejsca zatrudnienia.
Z tej pomocy można korzystać przez rok. W sumie ma z niej, z tej pomocy, z tego wsparcia skorzystać ponad 1000 osób. A kto dysponuje tymi voucherami?
Voucherami dysponują różne instytucje. Mówimy tutaj zarówno o instytucjach publicznych, ale także niepublicznych. Organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe. Ta działalność związana właśnie z uruchamianiem tak różnorodnej oferty powoduje, że dzisiaj my, naszymi partnerami w obsłudze tego programu i tych instrumentów jest bardzo szeroki wachlarz instytucji. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o formie instytucjonalnej, czyli żłobki, kluby dziecięce, to najczęściej i samorządy, i instytucje niepubliczne sięgają po tego rodzaju środki. Jeżeli mówimy o voucherach, czyli tym wsparciu finansowym, gdzie rodzic jakby ma już w jakiś sposób zrekrutował się, powiedzmy tak, do jakiejś instytucji żłobkowej, może skorzystać z dofinansowania, czyli odciążyć swój budżet domowy, to jak najbardziej może korzystać z oferty również instytucji szkoleniowych, które taką ofertę w swojej działalności mają i realizują z dużym, bym powiedziała, sukcesem takie projekty już w województwie kujawsko-pomorskim.
No właśnie, to już druga edycja projektu. Poprzednia cieszyła się zainteresowaniem? Wypaliło to, mówiąc kolokwialnie?
Wydaje się, że tak. Myśmy dużo popracowali też z instytucjami z województwa, tak aby w jakiś sposób rozpromować tą formułę i te instrumenty, ponieważ do tej pory uruchomiliśmy ponad 20 milionów złotych na bardzo szerokie właśnie wsparcie i też jakby troszeczkę inaczej ono było zaprojektowane, albowiem tam co do wszystkich form było zrównane dofinansowanie. Czyli można było uzyskać w pierwszej formule do 600 zł bez względu na to wsparcia tego miesięcznego, pokrycia tego miesięcznego kosztu na dziecko, bez względu na rodzaj jakby tej oferty, z której rodzic chciał korzystać. Po pewnej analizie kosztowej i tych właśnie różnicach kosztów, które obciążają portfel rodzica, zdecydowaliśmy się na takie rozróżnienie i taką dywersyfikację tego wsparcia, że te formy, które są formami najdroższymi, będą miały możliwość, tak, rodzice będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania w wyższej kwocie niż te formy, które gdzieś tam są formami tańszymi. Dzisiaj ponad 35 milionów złotych w 42 projektach będzie za chwileczkę uruchomionych. Właściwie rekrutacja wśród tych projektów, tych realizatorów już pomalutku wystartowała. Wszyscy zainteresowani rodzice mogą sięgnąć już do informacji, które pojawiły się się na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Tam podajemy szczegółowe informacje i odsyłamy bezpośrednio do podmiotów i instytucji, które obsługują czy to formę żłobkową instytucjonalną, czy to wsparcie to finansowe w formule takiego bonu czy vouchera finansowego na dofinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
I ważna informacja, najbliższe spotkania w ramach projektu Mama Może Wszystko, bo takich spotkań na terenie regionu będzie kilka. 31 stycznia w Grudziądzu, 2 lutego Włocławek, 6 dzień lutego Toruń, 7 Bydgoszcz, Inowrocław, potem Brodnica, Świecie, Tuchola i Golub Dobrzeń. Tam wszędzie rodzice mogą, tak, korzystać z tych spotkań.
Zdecydowanie tak. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Tam będzie można uzyskać szczegółowe informacje o projektach realizowanych chociażby na najbliższym terenie, który interesuje każdego z rodziców, czyli gdzie ja mogę skorzystać ze wsparcia, do kogo mam się udać, z kim mam się skontaktować.
Informacje także na stronie kujawsko-pomorskie.pl, a Państwa i moim gościem była Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Bardzo Pani dziękuję, a za kilka minut na koniec zajrzymy jeszcze do Davos, gdzie w zeszłym tygodniu odbyło się forum ekonomiczne. Zostańcie Państwo z nami.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Światowi przywódcy, przedsiębiorcy, ekonomiści spotkali się w zeszłym tygodniu w szwajcarskim Davos na 48. Światowym Forum Ekonomicznym. Polska delegacja była silna. W Davos gościli m.in. prezydent, premier, także szef Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z dziennikarzami mówił m.in. o wejściu Polski do strefy euro. W ocenie prezydenta temat powinien powrócić dopiero, kiedy zarobki Polaków zbliżą się do zachodnioeuropejskiej średniej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dopiero wzrost siły nabywczej Polaków pozwoli na ewentualne przyjęcie euro jako obowiązującej waluty.
W moim osobistym przekonaniu my powinniśmy wejść do strefy euro wtedy, kiedy zarobki przeciętnego Polaka w Polsce będą mniej więcej, zbliżą się do przeciętnej w Unii Europejskiej. Wtedy możemy myśleć realnie o tym, żeby przejść na euro, żeby Polacy w Unii Europejskiej zarabiali godziwe pieniądze w euro.
Jednolity europejski rynek, bezpieczeństwo czy nierówności ekonomiczne to główne tematy rozmów, które premier Mateusz Morawiecki odbywał podczas Światowego Forum w Davos. Zdaniem szefa rządu konieczne jest nowe porozumienie na temat podziału majątków.
Nie może być dalej tak, że 82% tworzonego majątku, tworzonej wartości dodanej idzie w ręce 1% najbogatszych ludzi, a biedniejsza połowa ludzkości, to przypomnę, jest to 3 miliardy 700 milionów ludzi, właściwie nie ma ma w ogóle przyrostu majątku. Więc w takich okolicznościach dyskusja nad lepszym światem, nad regulacjami jest moim zdaniem fundamentalna.
Szef rządu podkreślił, że jego zdaniem tak nierówny podział dóbr nie będzie akceptowany przez społeczeństwa.
Ten przypływ musi rzeczywiście podnosić wszystkie łódki, a nie niektórych zostawiać na plaży, bo rozwój gospodarczy, który nie włącza społeczeństwa, który nie służy tym zwyczajnym ludziom, który omija ich, nie będzie zaakceptowany w ramach demokracji.
Tymczasem prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Andrzej Glapiński, oświadczył w Davos, że nie spodziewa się powtórzenia poprzedniego kryzysu finansowego. Prezes NBP nie przypuszcza, że kryzys powróci, ale dodaje, że zdania na ten temat są podzielone.
Część mówi, że tak, część, że nie. Wydaje mi się oczywiste, że w najbliższym czasie nie. Na pewno nie czeka nas taki kryzys jak 2008-2007 rok, bo banki odrobiły i rządy odrobiły lekcje z tamtego kryzysu i taki sam kryzys nie jest możliwy, bo wcześniej już się uruchomią różne bezpieczniki, które stworzone i które zresztą kosztują sporo, kosztują trochę dynamiki, ale są zrobione.
Profesor Adam Glapiński nie wyklucza jednak, że świat dotknął inne rodzaje kryzysów.
I to się rozważa, jakie kryzysy są możliwe. No jakiś, jeśli ta nowoczesna technologia finansowa się będzie tak żywioło rozwijać, to na tym tle mogą powstać jakieś super piramidy, czy te odwrotne piramidy, czy zakłócenia w funkcjonowaniu kontroli nad finansami państwowymi, nad systemem płatności. Tu jest coś możliwe. No a drugi ma charakter geopolityczny. Konflikt na Bliskim Wschodzie, na terenie Syrii, czy gdzieś tam koreański, może spowodować żywiołowe wybicie cen ropy naftowej i innych surowców i wprowadzić jakąś taką dezorganizację.
Przewalutowanie kredytów we frankach szwajcarskich na złote po kursie historycznym doprowadziłoby do kryzysu w polskim sektorze finansowym. Tak mówił w Davos przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Marek Chrzanowski podkreślał, że takie rozwiązanie byłoby niezwykle kosztowne.
Jeżeli byśmy przewalutowali kredyty indeksowane, denominowane w franku szwajcarskim po kursie historycznym, tym z dnia zaciągnięcia, to wywołalibyśmy w tym momencie potężny kryzys w sektorze finansowym i w realnej gospodarce w Polsce, za który płacilibyśmy latami, moim zdaniem. Bo byłyby to koszty rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych, które byłyby do poniesienia przez system bankowy od razu, więc spowodowałyby prawdopodobnie upadłości w sektorze banków komercyjnych.
I na koniec naszej audycji zaglądamy jeszcze za ocean. Na amerykańskiej giełdzie trwa dobra koniunktura. Wskaźniki na Wall Street biły w zeszłym tygodniu kolejne rekordy. Biały Dom przekonuje, że hossa jest zasługą działań prezydenta Donalda Trumpa. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Inwestorzy kupują akcje amerykańskich firm dużo chętniej niż w poprzednich latach, które również nie były złe dla giełdy. Dziś wskaźnik Dow Jones wzrósł o kolejne kilkadziesiąt punktów, zbliżając się do rekordowego poziomu 26,5 tysiąca. W górę poszły także inne wskaźniki. Co ciekawe, ceny akcji na amerykańskiej giełdzie rosną mimo niższego od spodziewanego wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Departament Handlu podał, że wyniósł on 2,6%, choć ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 3%. Nastroje inwestorów poprawiły jednak dobre wyniki amerykańskich spółek. Od zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich ceny akcji na Wall Street wzrosły o prawie 45%. Amerykański prezydent argumentuje, że hossa na giełdzie jest zasługą zniesienia przez niego wielu regulacji, obniżenia podatków i stworzenia lepszego klimatu dla biznesu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
I tą relacją kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Kolejne gospodarcze przedpołudniowe spotkanie w Polskim Radiu PIK za tydzień w poniedziałek o 9.15. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.